Para Radio. Poznajemy nieznane. Nowa audycja w grudziąckim radiu internetowym. Serdecznie zapraszam, Arek Patenek.
Para Radio, poznajemy nieznane, Arek Paterek, witam serdecznie po krótkiej przerwie świąteczno-noworocznej. Wracamy dzisiaj do studia, no i wracamy z tematem dosyć ciekawym, bo będziemy mówili o tajnych stowarzyszeniach, tajnych, tajemniczych stowarzyszeniach. Moim gościem dzisiaj będzie po raz pierwszy w naszym programie Radek Karwaszewski, witam cię Radku.
Witam również, witam słuchaczy.
Radek będzie drugą osobą, która po panu Mariuszu Żebrowskim w studiu siedzi razem ze mną, bo zazwyczaj, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale nagrywam za pośrednictwem internetu. Czasem słychać, bo są problemy, czasem w ogóle tego nie słychać, no ale dobra. Dzisiaj w studio zaczniemy mówić właśnie o tych tajnych stowarzyszeniach, więc może Radku, pierwsze pytanie, czym te tajne stowarzyszenia są?
Bardzo ciekawe pytanie. Rozmaita jest funkcja tajnych stowarzyszeń. One działają od wieków w chwili obecnej, jak patrzę się historycznie. Zawsze istniały. Ludzie ukrywają pod tajemnicą różne rzeczy. W starożytności były to misteria albo działalność religijno-polityczna, jak na przykład w przypadku Związku Pitagorejskiego. Później, skacząc do średniowiecza, to były alternatywne formy religijności skrywane na ogół. I to tak dalej przechodziło. Na ogół jakaś religia, mistyka na ogół przeplata się także z polityką czy z działaniami społecznymi, gdyż są to rzeczy nieoderwalne. Wiadomo, że kiedy próbujemy stworzyć coś nowego na przekór obecnemu kształtowi rzeczy, też będziemy ukrywać to na początku. I w ten sposób powstają tajne stowarzyszenia, w ten sposób się tworzą ich legendy, bo często one są bardziej tajne w legendzie niż tajne w rzeczywistości.
Właśnie, dokładnie. Może coś teraz o historii tych tajnych stowarzyszeń, bo wszystko musiało mieć swój początek, prawda?
I tak, i nie. Wiadomo, że różne ludzkie, na różne pomysły ludzie wpadają niezależnie od siebie. Więc no, przykłady tajnych stowarzyszeń, jak już powiedziałem, na przykład dobrym był Związek Platoński, to już działało w starożytności, gdzie było bardzo nieprzychylnie widziane przez władze poszczególnych polis. Ten związek za dużo nie mógł działać. Później raczej się nie słyszy o tajnych stowarzyszeniach, chyba że mówimy o szkołach misteryjnych, na przykład Eleusis, które no, parę wieków dobrych trwało. I trzeba przyznać, że w tym przypadku tajne było skuteczne, gdyż badacze próbując odzyskać treść, przebieg misteriów, mają niemały orzech do zgryzienia, jest niewiele zapisków, na ogół ukryte metaforycznym językiem przez rozmaitych pisarzy, poetów starożytności lub filozofów biorących w tym udział. To, co obecnie najczęściej postrzega się jako tajne stowarzyszenia, można powiedzieć, ma swój początek historyczny, legendarny w średniowieczu. Mówię tutaj o templariuszach i zakonie hasasynów, od którego templariusze wiele rzeczy wzięli. A tak bezpośredni początek tajnych stowarzyszeń w historii nowożytnej, no to zaczyna się razem z nastaniem masonerii, wolnomularstwa. I to się dalej rozwija już w różnych kierunkach, dzieli się na rozmaite odłamy. I tak do dzisiaj.
No właśnie, o tych dzisiejszych stowarzyszeniach, które są wybijane przez media, przez pisarzy, przez gry komputerowe, pomówimy za chwileczkę. Może jeszcze i tak powiemy o tym, co często właśnie pokazują nam filmy, czy książki, czy jak wspomniałem, gry komputerowe. Może coś więcej właśnie o hasasynach i templariuszach, Radku?
O hasasynach najistotniejsze, co trzeba wspomnieć, to jest tak, że cały ruch wywodzi się od Ibn Sabbaha, czyli tylko że pod postacią Hasana Ibn Sabbaha lub Hasana i Sabbaha nie kryje się jedna osoba, gdyż w historii samej twierdzy Alamut jest jakby następstwo władzy i zbliżone imiona, więc gdy mówi się o postaci legendarnej, tak zwanego starca z gór, mówi się o paru osobach, nie o jednej, a legenda już utrwaliła, jakoby to był ktoś, kto jest dosyć długowieczny. Hasasyni są związani przede wszystkim ze szczególną sektą w świecie muzułmańskim, ze sektą Ismaelitów albo Nizarytów, w zależności jak ich nazwać. Wywodzi się od szkół misteryjnych w Egipcie, gdzie założyciel Sabbah pobierał swoje nauki. Następnie stworzył bardzo skuteczną twierdzę w górach Alamut, która pozwalała na dokonywanie rozmaitych dywersji w całym ówczesnym świecie muzułmańskim, skupionym na Bliskim Wschodzie. W momencie, gdy dochodzi do podboju Ziemi Świętej, gdy krucjaty ruszają, wyruszają też templariusze. Templariusze spotykają się z hasasynami, można powiedzieć, że wiele od siebie podejrzeli wzajemnie i w ten sposób parę pomysłów na struktury i funkcjonowanie asasynów przetrwało w historii i rozwinęło się w historii nowożytnej.
No właśnie, sama nazwa sekty hasasynów, tak? Dzisiaj przeszła do wielu języków, między innymi do angielskiego, i asasyn, czyli ten zabójca, tak? Jest jeszcze legenda o tym, że hasasyni działali pod wpływem
haszyszu. Znaczy, to nie jest legenda, to jest bardzo zabawna rzecz, gdyż używanie środków psychodelicznych było jedną i dosyć często w tajnych stowarzyszeniach poprzewijającą się w historii z metod na zacieśnianie grupy, na wywieranie wpływu. Według badaczy w momencie przyjmowania asasyna zostawała mu podawana mieszanka opium i haszyszu. Najpierw działało opium, delikwent zasypiał, został przenoszony do pięknych ogrodów z churysami, z fontannami, z wszelkim jadłem. Gdy się przebudzał, zaczynał działać haszysz, czyli nie dość, że czuł się błogo, do tego wszystkie bodźce wizualne, smakowe, dotykowe, ogólnie zmysłowe były wyostrzone, dlatego to, co postrzegał, wyjawiło mu się niczym raj. Po czym znowu działało opium, znowu zasypiał, był przenoszony do wcześniejszej sali i wtedy według badaczy, według przyjętej legendy, starzec z gór się pytał, czy chce zostać asasynem, czy nie. I gdy wyrażał zgodę, owy raj miał być nagrodą.
Mieli za co ginąć.
Tak, tak, tak. No, taki raj, zważywszy, jak sobie można wyobrazić ówczesną współczesność. No. Myślę, że to było coś ciekawego. Niemniej to nie jest jedyna rzecz, która formowała asasynów, gdyż, jak już powiedzieliśmy, asasyni wywodzą się ze szczególnego odłamu sekty muzułmańskiej, co również wpływało na integrację, na tworzenie się tożsamości. A inną rzeczą było to, że asasyni mieli wspaniałą twierdzę. Ta twierdza była nie do zdobycia przez długi okres czasu. Dodatkowo była piękna, wśród asasynów rozkwitała kultura, sztuka na terenie ich własnej twierdzy i asasyni nie byli tylko formacją polityczną, ale właśnie byli przede wszystkim formacją religijną. Dla asasynów ich obowiązki były postrzegane w wymiarze religijnym. Niemniej sam sposób konstrukcji był niezwykły i niezwykle skuteczny, gdyż jedna osoba, czyli jakby głównodowodząca, wiedziała wszystko, a dalej już były rozgałęzienia, poszczególne formacje za bardzo sobie nie wiedziały. W momencie wysłania agentów na obce dwory byli idealnie ukryci, nie obnosili się z tym, bardzo często ukrywali, musieli ukrywać się na tyle skutecznie, również ze względu na swoje przekonania religijne, przez co byli w momencie, gdy trafiał do nich rozkaz pod postacią listu ze znakiem odpowiednim, przechodzili do działania. Znamy to chociażby ze współczesnych wydarzeń nie tak dawnych, ujawniania agentów rosyjskich w Stanach Zjednoczonych, gdzie to jest dokładnie ta sama metoda. Przyjeżdża człowiek, ma z góry ustaloną misję, staje się dobrym obywatelem w miejscu, gdzie wylądował, aż do momentu, gdy pojawia się komunikat, że już teraz trzeba zrobić, co ma zrobić, od zawsze wiedział co i rusza do działania.
No, czyli roboty.
Tak.
Dobrze, mówiłeś też o templariuszach I no to właśnie wspomniałeś, że to jest taki kamień milowy, jeżeli chodzi o te tajne stowarzyszenia.
Znaczy się nie tyle kamień milowy, ile dobry łącznik, bo zakontemplariuszy nie był tajny. Tak, struktury tak. były jasne, funkcjonowanie było jasne. Niemniej z chwilą uzyskania wielkiej władzy zaczęły się pojawiać rozmaite plotki i zakusy. Jak to mówią, jeżeli komuś jest lepiej, to często lubimy sobie wyobrażać, że jest mu jeszcze lepiej, nie będąc do końca pewnym, co tak naprawdę posiada.
No właśnie, tu chciałem przejść do bo wszystko było właśnie jawne, wszystko było wiadome, jednak wielką tajemnicą mówiony jest sam koniec zakonu templariuszy. Mhm. Wiadomo, że do gry wkroczył papież, wstąpiła polityka. Mhm. No i wmawiano templariuszom Bafometa. No i później skarbów templariuszy, prawda, szukał pan samochodzik, czy...
Między innymi,
no jak to z tym skarbem całym i w ogóle upadkiem, bo wiadomo, upadek to była czysto polityczna zagrywka.
Tak, upadek to była czysto polityczna zagrywka, tym ciekawsza, że śledząc dokładnie ówczesne dokumenty, edykty, okazuje się, że papież dosyć szybko się wycofał z krytyki templariuszy. Niestety królowie Francji mieli większą władzę, więc dopięli swego. Ci, którzy w porę uciekli, nie wiemy, jakie były skarby, nie wiemy, co się stało ze skarbami.
Gdybyśmy... A czy w ogóle były?
A właśnie, to jest być na pewno były, gdyż kasa zakonu funkcjonowała dobrze. Pamiętajmy, że majątek templariuszy, nawet jeżeli to nie były do końca wszystko skarby materialne, to były przede wszystkim ziemie.
Dokładnie.
Ogromne ziemie, gdyż do zakonu templariuszy wstępowali szlachcice.
No właśnie.
Ale wiadomo też, że na pewno przekształciło się część rzeczy w skarby typu jakieś złoto, jakieś klejnoty, które można przenosić, przewozić. U swego końca templariusze byli już bankierami bardziej
no
niż
właśnie.
Zakonem. Inna kwestia właśnie tutaj, ten Bafomet i te wszystkie rzeczy. Pamiętajmy, że templariusze mieli kontakt ze wschodem. Nie tylko ze wschodem w rozumieniu muzułmanów, ale też ze wschodem w rozumieniu wschodnich kościołów. Jako że to były osoby wykształcone, bo raczej większość z nich musiała być, mieli kontakt z różnymi ideami. Byli rozsiani po całym ówczesnym, znanym chrześcijańskim świecie, chociaż w Polsce również było sporo komandorii templariuszy, więc jakby między sobą rozprzestrzeniali rozmaitą wiedzę. Taka wiedza na ogół jest symboliczna, to nie były rzeczy pisane wprost. Templariusze byli zakonem należącym do kościoła katolickiego. Nie podejrzewam, żeby dokonywali herezji.
No ten Bafomet to właśnie był chyba wymysł tych francuskich władców, którzy chcieli po prostu zająć.
Powiem tak, są rysunki zachowane tam reliefów, gdzie są różne postacie, gdy się ogląda komandorie, przyczółki i szpitale templariuszy. Niemniej pytanie, jak to interpretować. W chwili obecnej nie mamy pewności, co się za tymi symbolami kryło, a pamiętajmy też, że kiedy nie wiadomo, o co chodzi, wtedy można dopisać wszystko. Czyli jeżeli się pojawia tajemnicza twarz, można w niej dojrzeć wszystko, można w niej dojrzeć diabła, można w niej dojrzeć Bafometa, kto chce, można dorobić masę innych rzeczy. Wiele plotek i paszkwili pojawiających się wokół tajnych stowarzyszeń nie umiera. One są powtarzane od wieków i są zazwyczaj te same, więc trzeba też o tym pamiętać. Tutaj dobrym przykładem, jeżeli chodzi o siłę właśnie plotki, paszkwila, tak mi przychodzi z rzeczy, które ostatnio słyszałem, była historia Marii Antoniny, która w momencie skazania na karę śmierci była m.in. oskarżona również o rozwiązłość i o zakusy na swojego własnego syna, co było wiadomo, że to jest paszkwil, ale paszkwil w momencie, gdy się chce go słyszeć, się przyjmuje. Więc tak samo jest z tajnymi stowarzyszeniami, sektami rozmaitymi. Zarzuty krytyczne są zawsze te same.
Co do templariuszy, można chyba śmiało powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek zaczęła się tajność tego stowarzyszenia, to w momencie, kiedy oni właśnie przestawali istnieć i ktoś tam jeszcze przeżył i może coś wtedy tajnego powstało.
Może powstało, może nie, jest to bardziej legendą niż faktem, legendą tym skuteczniej rozprzestrzenianą, gdyż zależało na tym powstającym w czasach nowożytnych lożom masońskim. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że przenoszenie dziedzictwa z dawien dawna dodaje splendoru.
Dokładnie. Każdy musi mieć jakąś swoją mitologię. Dobra, może przejdźmy dalej, bo mówiliśmy teraz dosyć dużo o tych templariuszach, o asasynach, ale właśnie są oczywiście, jest mnóstwo innych tajnych stowarzyszeń i właśnie przed chwilą wspomniałeś, że templariusze to była szlachta, ale kto może wstępować do... No, nie można znaleźć jakiejś jednej uniwersalnej odpowiedzi, ale kto mógł wstępować do tajnych stowarzyszeń?
Wiesz, kto mógł wstępować, zależało od tego, kiedy i w jaki sposób działało tajne stowarzyszenie. Obecnie, jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę masonerię, jest ona organizacją egalitarną, czyli może teoretycznie wstępować każda niekarana osoba.
No właśnie, w internecie można znaleźć ogłoszenia polskich lóż masońskich, które mówią, że jeżeli ktoś jest niekarany, prowadzi, dobrze się prowadzi, że tak powiem kolokwialnie, no i nie wymagają nawet, jak to się dosyć często mówi, jakiegoś wielkiego statusu materialnego.
Wymagają tylko samodzielności finansowej.
No właśnie. Co można różnie interpretować?
Czy ja wiem, samodzielność to samodzielność. Wiadomo, że wszystkie stowarzyszenia osadzają się również w chwili obecnej, przynajmniej na wkładzie osób, które przynależą, więc osoba zbyt biedna, by płacić składki, może nie jest koniecznie najlepiej postrzeganym kandydatem. Albo osoba, która to nie w długach, gdyż taką osobę można wtedy przymusić do różnych rzeczy. Pamiętajmy też o tej stronie jakby niesamodzielności finansowej.
No chociaż masoni winni sobie sami pomagać, jeżeli ktoś wpadnie w tarapaty.
Tak, jeżeli wpadnie w tarapaty, ale z drugiej strony nie należy też, skoro można uniknąć przyjmowania kogoś. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy być przyjęci do masonerii i usłyszymy nie, to nie jest to nie na zawsze. To jest nie na dany moment. Widocznie kandydat nie spełnia oczekiwań.
Może jak już teraz mówimy troszeczkę o masonach, o masonerii, często się używa sformułowania dosyć takiego negatywnie nacechowanego. Mówi się żydomasoneria. Skąd się wzięła ta żydomasoneria?
Oczywiście nie trzeba uciekać się do żydomasonerii, która jest dosyć nowym wynalazkiem stosunkowo. Wystarczy samo słowo mason, które jeszcze na wsi, na której mieszkała moja babcia, było obelgą.
Mason i cyklista.
Tak, ale wtedy cykliści nie, ale masoni już, mason był jak najbardziej funkcjonującą obelgą. Z czego to wynika? Przede wszystkim wynika to z legendy masońskiej i z mitologii masońskiej. Masoneria w swoim micie założycielskim wspomina o Hiramie, budowniczym świątyni Salomona, który miał położyć kamień węgielny i który miał posiadać sekretne słowo, które pozwalało jakby kontynuować i dokończyć tej budowy. Został według legendy zabity przez dwóch swoich uczniów. W ten sposób słowo stało się zaginione i masoneria dąży do tego, by te słowo na powrót odnaleźć i móc na powrót budować świątynię. Ponieważ jest to odwołanie do tradycji judaistycznej, stąd myślę, że to powiedzenie żydomasoneria, bardziej, że uważało się przez pewien czas, że właśnie Żydzi na ogół, Żydzi, którzy odchodzili od judaizmu, dążyli jakby do stania się pełnoprawnymi obywatelami społeczeństw nowożytnych, też wstępowali do masonerii. Myślę, że ta żydomasoneria jest o tyle również ciekawa, że mamy też do czynienia z żydokomuną masonerią. Można od razu o tym powiedzieć. Pamiętajmy, że w momencie, gdy wybuchała rewolucja październikowa, większość osób wśród zarządzających rewolucją była pochodzenia żydowskiego. Dlaczego? Z tego prostego względu, że ci, którzy wywodzili się z rodzin żydowskich, byli wykształceni. masy rosyjskie nie były wówczas wykształcone. Stąd te wszystkie takie powiązania. Pamiętajmy też, że w momencie, gdy się pojawia termin żydomasoneria, czy żydokomunomasoneria, pojawiają się również kilka lat wcześniej ruchy syjonistyczne. Chociażby ze sławnym dokumentem nie pamiętam, wystąpień mędrców Syjonu, jakoś tak to się nazywało, pamięć mi troszeczkę szwankuje, która, jak gdyby wykazała historia, był falsyfikatem, ale zadziałał na wyobraźnię wielu ludzi.
No tak, no i dzisiaj to bardzo, ten bardzo pejoratywny wydźwięk, kiedy słyszy się żydomasoneria. Mhm. No dobra, teraz mówiliśmy chwileczkę o masonerii, o jakim jeszcze warto opowiedzieć tajnym stowarzyszeniu, do którego wstęp był może nie tak łatwy. No łatwy, w cudzysłowie łatwy, jak do masonów.
Oczywiście, jeżeli chcemy cofnąć się w historii do początków masonerii, sama masoneria jest o tyle ciekawa, wciąż pozostanę jeszcze przez chwilę przy tym temacie, że jest niejednorodna. W momencie, gdy w Szkocji, w Anglii, w Londynie zostaje założona pierwsza loża, pojawia się tak zwany ryt szkocki, dawno uznany. Jakiś czas później we Francji pojawiają się osobne loże, pojawiają się loże we Włoszech. Loże z czasem zaczynają ze sobą współpracować, z czasem zaczynają się różnić. Pojawiają się rozmaite tak zwane ryty. Jest ryt Memphis Mizraim egipski, który był nacechowany, przeznaczony dla osób, które wstępowały do loży z przyczyn mistycznych, okultystycznych, gdyż jest on rozbudowany w symbolikę. Były loże regularne właśnie w rycie szkockim dawnym uznanym, które zajmowały, których wyznacznikiem odróżniającym od innych było uznanie wielkiego architekta budowniczego wszechświata. Z czasem też pojawił się Wielki Wschód, najbardziej znany jako Wielki Wschód Francji, ale w Polsce jest mocno aktywny również Wielki Wschód Polski. To są ulubione dwie organizacje, o których uwielbia rozmawiać pan Korwin-Mikke. Wielki tropiciel przekrętów i tajemnic masońskich. Wielki Wschód dozwolił w pewnym momencie na to, że na przyjmowanie ateistów i osób, które nie uznają postaci Boga czy wielkiego architekta i nie chciały przysięgać na taką postać. Pojawiły się z czasem również odłamy Le Droit Humain, który pozwalał na przyjmowanie kobiet. Wielki Wschód dopuścił, zaczął też również tworzyć niezależne loże kobiece. Czyli można powiedzieć, że Wielki Wschód był o tyle niezwykły, że był postępowy. Gdyż tradycyjne loże wciąż zachowały swoje dotychczasowe kodeksy. Jak spojrzymy na zapiski o Wielkiej Loży Narodowej Polski, tam to widać, kobiety wciąż nie są dopuszczane, nie dopuszcza się ateistów, gdyż trzeba złożyć przysięgę na wielkiego architekta, trzeba przyjmować w ogóle koncepcję Boga osobowego.
No właśnie, jak z tą religią, jeżeli jesteśmy już przy masonach, bo to jest dosyć taki, dosyć swobodne podejście, bo oczywiście, jak mówisz, niektóre loże nie przyjmują ateistów, ale jest ten wielki budowniczy, także religia jakby nie miała znaczenia, którego Boga, powiedzmy, się wyznaje.
Aktualnie jest tak, że z tego, co się orientuję, no, jakby nie byłem w środku na żadnym spotkaniu loży, nie należę do loży, jest dozwolone, że może każdy swoją świętą księgę położyć na ołtarzu. W chwili obecnej działają również, masoneria działa również w krajach muzułmańskich, gdzie na ogół dołączają do niej lekarze, prawnicy, wytwarzająca się w tych krajach klasa średnia, gdyż jest to dla nich bodźcem na walkę o świeckość i o demokratyzm, demokrację w swoich krajach. Dlatego tutaj akurat nie ma problemu, przynajmniej jeżeli chodzi o Wielki Wschód, tu jest jeszcze właśnie większa swoboda. Jeżeli chodzi o tradycyjne loże, no to wszystkie osoby wyznające Boga monoteistycznego w tej czy innej wersji lub zbliżone koncepcje jak najbardziej też, jeżeli tylko się czują komfortowo z postacią wielkiego architekta, mogą przynależeć. jeżeli właśnie chodzi o religię, jest to ciekawy temat, gdyż swego w początkach masonerii wielu księży przynależało, zakonników, kanoników przynależało do lóż masońskich. Dopiero w pewnym momencie się masoneria zaczęła kłócić z kościołem katolickim. Ale też jakby od początku rys był przeciwko tradycyjnemu kościołowi z tego względu, że masoneria stroni od zabobonu, wedle ich wytycznych, dąży za światłem nauki. Więc prędzej czy później ten konflikt musiał nastać. I dzisiaj, kiedy patrzymy, sytuacja jest o tyle ciekawa, że gdy spojrzymy na nazwiska osób, o których wiadomo, że przynależą do Wielkiego Wschodu, na przykład Polski, są to m.in. pani Maria Szyszkowska, która znana jest z rozmaitych publikacji etycznych, m.in., ale też na przykład seria artykułów, w których zastanawia się nad rozmaitymi fenomenami religijnymi, parareligijnymi, czy nieżyjący już wielki mistrz Wielkiego Wschodu Polski, pan Kuncewicz, który również uwielbiał poświęcać się refleksji nad zjawiskami paranormalnymi i wszelkimi niezwykłościami. Czyli jakby nie jest to czysto scjentyczna organizacja, dopuszcza ona pewną dozę niezwykłych rzeczy i tylko dąży do tego, żeby znaleźć rozwiązanie, unika właśnie zabobonu, unika szerzenia nieprawdy. Dlatego też myślę, że stoi w sprzeczności z większością oficjalnych religii, z tego względu, że oficjalne religie dopuszczają w jakimś tam stopniu dogmatykę, pewne rzeczy trzeba przyjąć z góry.
Taka mała ciekawostka, jeżeli jesteśmy już przy temacie masonów, dla słuchaczy z Grudziądza, dla słuchaczy z okolic Grudziądza, czy tych, którzy po prostu miasto znają, taka mała ciekawostka, u nas w Grudziądzu w wieku bodajże XVIII i XIX funkcjonowała również loża masońska, a raczej filia loży masońskiej, jeżeli tak to można chyba nazwać, zgadza się?
Nie, to nie filia, to była loża.
To była samodzielna loża?
Tak, chodzi o to, że mamy obediencję i mamy loże. Obediencją jest na przykład Wielki Wschód, a w ramach tej obediencji działają loże.
Okej. Okay. Także,
tyle ze struktury.
Także funkcjonowała u nas właśnie loża.
Tutaj podgląduję, że powstała w 1797 roku, a jej nazwa wywodzi się z herbu Malborka, czyli Wiktoria pod trzema ukoronowanymi wieżami.
I mieściła się ta loża w klubie Akcent, w klubie, który jest jakby częścią Centrum Kultury Teatr dzisiejszym.
Dodajmy, że w budynku klubu, bo klubu wtedy jeszcze nie było.
No, oczywiście, w dzisiejszym klubie Akcent. Jeżeli ktoś chce, może sobie podejść, wejść do środka. No oczywiście różni się to, co jest teraz w środku, niż z tym, co było kiedyś. No ale taka mała ciekawostka właśnie a propos masonerii w Grudziądzu. Mieliśmy też loże. Co dalej, Radku? Mamy masonów, o jakim stowarzyszeniu jeszcze warto wspomnieć?
Z masonami się wiążą, jeżeli przynajmniej popatrzymy na takie popularne doniesienia, dwie organizacje. Pierwszą są Iluminaci, bardzo sławni, ale o nich może za chwilę. Drugą są Różokrzyżowcy.
No właśnie.
Dlaczego warto powiedzieć o Różokrzyżowcach? Gdyż w pewnym momencie był boom wśród masonerii, żeby wstępować do lóż różokrzyżowych jako zawierających wyższą wiedzę, wyższe stopnie wtajemniczenia, ale ruch różokrzyżowców niczym, tak samo jak masoneria, ma swój mit założycielski i też powstał po masonerii. Mitem założycielskim jest postać Christiana Rosenkreuza, która pojawia się w dwóch tekstach w okolicach bodajże wieku XVI na terenie Niemiec. Są to chemiczne gody i drugi tekst, kurczę, uciekło mi z pamięci. W każdym razie są to teksty zapisane językiem metaforycznym. Obecnie naukowcy spierają się co do autorstwa tych tekstów, jest wymienianych kilku myślicieli żyjących ówcześnie na terenie Niemiec, którzy mogliby być autorami tych tekstów. Są to teksty bardziej z dziedziny alchemii i mistyki niż jakiejkolwiek innej.
No właśnie, i tutaj jest Doe i Kelley, tak? Szpiegowie.
Nie. Dee i Kelley to oni zupełnie inna bajka są. To w ogóle nie mają związku z Różokrzyżowcami.
A co ciekawe.
Dee i Kelley są znani z stworzenia serii tekstów dotyczących kontaktów z aniołami i Enochi. To jest inna bajka. Ciekawy temat, bardzo rozbudowany. Myślę, że niekoniecznie teraz trzeba go prosić, tym bardziej, że nie za bardzo ma związek ze tajnymi stowarzyszeniami. Za to, jeżeli chodzi o Różokrzyżowcy według legendy mieli być organizacją ludzi, którzy zajmują się uzdrawianiem, swoje usługi oferują bezpłatnie, oprócz tego ich zadaniem jest doskonalenie moralne siebie i swojego otoczenia. Mieli się spotykać raz do roku w tajemnej sekretnej świątyni. I obowiązywała ich tajemnica na tej zasadzie, że kto mówi, że jest Różokrzyżowcem, na pewno nim nie jest. Różokrzyżowiec nigdy nie mógł się ujawnić, że jest właśnie Różokrzyżowcem. Niemniej legenda była dosyć płodna. Dwa wieki później rozkwitła, powstawały loże Różokrzyżowców, skupiały na ogół rozmaitych filozofów mistycznych ówcześnie oraz fascynatów okultyzmu czy gnozy, którzy właśnie tworzyli ryty, tworzyli wykładnie swoje, tworzyli jakąś kolejną dodatkową wiedzę. Wiązało się to, myślę, z tym, że wraz z nastaniem romantyzmu pojawiło się zapotrzebowanie na tematykę duchową, a tematyka duchowa w dotychczasowym ujęciu w kościele katolickim była niezbyt zadowalająca dla tych wszystkich osób, które wstępowały do luszczy tomasońskich czy różokrzyżowych. Obecnie mamy w Polsce działający AMORG jako zakon Różokrzyżowców. Mamy również szkołę Złotego Różokrzyża z Holandii pochodzącą. To jest dosyć młoda organizacja. AMORG jest chyba starszy. I jeszcze istniało Bractwo Różokrzyżowe, o ile dobrze pamiętam nazwę, ale działało bardziej w Ameryce. W chwili obecnej jest, z informacji, które posiadam, nieaktywne. Za to było bardzo mocno działające w latach 20-30 ubiegłego wieku. Tyle o Różokrzyżowcach. No, ich mit pozostaje, co zabawne, wiele zakonów okultystycznych, które się pojawiają na przełomie XIX-XX wieku, w swojej strukturze posiada coś takiego jak zakon Różokrzyża. To są trzy szczególne stopnie, mniej więcej pośrodku hierarchii. I tutaj jest ewidentny ślad legendy, która pozostała.
Wspomniałeś o mistyce i okultyzmie, który panował w zakonie Różokrzyżowców. Nie zalatuje to trochę New Age'em?
Raczej New Age może zalatywać trochę okultyzmem. Jeżeli być szczerym, pamiętajmy, że tam to było wcześniejsze.
Oczywiście, ale mówię, czy Różokrzyżowcy nie zalatują trochę New Age'em?
Nie pozwoliłbym sobie na takie akurat porównanie, gdyż New Age jest ruchem specyficznym, mającym też dużo innych. Potoczne rozumienie New Age jako miszmaszu rozmaitych pomysłów. No, nie sądzę, żeby całkowicie pasował do ruchu Różokrzyżowego, gdyż każdy z zakonów, który powstawał, miał raczej jasno określone swoje wytyczne. Ciekawą rzeczą było to, że rozmaite loże i zakony i obediencje współpracowały ze sobą. Poszczególne osoby potrafiły należeć do kilku organizacji, a więc wpływy między sobą przenikały się, zarówno ideowe, jak i formalne pod postacią struktur. Mówi się też o takim zjawisku jak przekazywanie sobie wtajemniczeń i przekazywanie sobie czarterów. Obecnie się to tak ładnie nazywa czarterem, czyli kiedy uzyskujesz zezwolenie od jakiejś loży lub od jakiejś obediencji lub jakiegoś zakonu na stworzenie własnej filii i przyjmowanie osób i tak dalej. Szczególnie to zjawisko było popularne we Francji XIX wieku. Warto też dodać, że oprócz Różokrzyżowców we Francji duże znaczenie miał ruch martynistów. On się przeplatał bardzo często z Różokrzyżowcami. Jednakże był swoisty, oparty na doktrynach dwóch filozofów mistycznych o nazwisku Saint-Martin. I ruch martynistów miał ogromny wpływ na początku wieku XX, pod koniec XIX, na rozwój rozmaitych zakonów okultystycznych na terenie Niemiec i dalej. Także tutaj te wpływy się przenikają, więc to nie jest do końca New Age, gdyż one po prostu między sobą wymieniają te same informacje. To nie jest dodawanie za każdym razem czegoś absolutnie nowego, czy branie czegokolwiek. Pamiętajmy też, że to byli ludzie, którzy jakby poszukiwali okruchów dawnej wiedzy, a więc to byli też zarazem badacze, hermeneutycy, historycy, którzy moglibyśmy takich nazwać, którzy poszukiwali znaczeń dawnych, chociaż obecnie się nie większość jakby badaczy tradycji okultystycznej, czy historii lub filozofii okultystycznej by się nie zgodziło z dużą ilością ich twierdzeń. Niemniej podwaliny złożyli pod poszukiwania tego, co zostało utracone na przestrzeni dziejów.
Przejdźmy dalej. Powiedziałeś, że z masonami są spokrewnieni w pewien sposób właśnie Różokrzyżowcy. No i ci bardzo medialni iluminaci, tajemniczy zakon iluminatu.
Tak. W oryginale iluminaci bawarscy, trzeba pamiętać. No, iluminaci, gdy teraz się mówi o iluminatach, to nie do końca wiadomo, o co komu chodzi. Bo już się spotkałem z informacją, śledząc teorie spiskowe, że stwierdziłem, że chyba pół świata do iluminatów należy, w zależności od teorii, której się słucha. Iluminaci bawarscy jest to stowarzyszenie założone przez Adama Weishaupta w Ingolstadt. Celem, który sobie stawiał zakon iluminatów, było przede wszystkim propagowanie oświaty i idei oświeceniowych. Niemniej Weishaupt właśnie jest tą postacią, która sięgnęła do tradycji asasynów i sposobu konstruowania ich zakonu. Próbował dokonać paru spisków. Niestety, zanim to się udało, zostało wszystko wykryte. Także iluminaci dosyć szybko zostają rozbici. Poszczególne osoby, które nie zostały ujawnione lub które jakby nie były wplątane w spiski, nie poniosły żadnej kary, przenoszą się do innych organizacji. W ten sposób też legenda iluminatów przenika inne organizacje i staje się podporą współczesnych teorii spiskowych.
No właśnie, jest teorie spiskowe, książki, filmy, wszystko to, co kręci się wokół iluminatów, ile w tym jest prawdy, a ile legendy.
Ile prawdy, ile legendy, no cóż, jeżeli za fakty historyczne przyjmiemy to, co wiemy, no to prawda się skończyła z chwilą wykrycia zakonu iluminatów i ich spisku, który był się oficjalnie zlikwidowano w 1785 roku. Także jak porównamy sobie datę założenia zakończenia, za długo nie podziałał zakon. Niemniej no legenda żyje. Powiem szczerze, ze wszystkich popkulturowych wydań historii iluminatów bawarskich, najciekawszą, z jaką się zetknąłem, jest trylogia Roberta Antona Wilsona i Roberta O'Shea, Illuminatus. Poszczególne trzy części noszą tytuł Złote Jabłko. Kurczę, pamięć dzisiaj mi nie sprzyja, jeszcze dwie części były. Niemniej jest to najzabawniejsza rzecz, gdyż sam Robert Anton Wilson jest również badaczem teorii spiskowych. Obecnie nie żyje, ale dużo czasu poświęcił na badanie tych teorii. Oprócz tego badał różne zjawiska z zakresu New Age'u i nowych odkryć naukowych. i jego powieść jest chyba kompilacją wszystkich najpopularniejszych w latach 70. Teorii związanych z iluminatami. Jak sobie poczytamy, okazuje się, że iluminaci to są bardzo często osoby z kręgu ścisłego kierownictwa SS, ISA i NSDAP, którzy poszukują formuły na nieśmiertelność. Co ciekawe, właśnie w swojej historii, w swojej narracji, którą prowadzi Anton Wilson, wydarzenia dążą do miejscowości Ingolstadt, gdzie ma się odbyć koncert, podczas którego uwolniona energia tłumu ma obudzić korpus ukrytych w wodach jeziora nazistów, zombiaków, którzy mają wyjechać stamtąd i ma się rozpocząć trzecia wojna światowa. Niemniej nie dochodzi do tego, nie będę zdradzać, co się dzieje, bo po drodze dzieje się dużo ciekawych rzeczy, myślę, że warto sobie poczytać. O tyle popkultura. No. Mamy też inne ciekawe teorie, które już nie są na tyle zabawne, też oddziałują na wiele osób, typu poglądy pana Davida Icke'a, czy poglądy odnośnie, znaczy wyłożone w filmach typu Zeitgeist, czy Esoteric Agenda, dostępnych na YouTubie, bardzo popularne swego czasu.
No jest również seria filmów pod tytułem po prostu Illuminati, bodajże cztery filmy. I tam pokazywane jest, jak działają politycy, czy jak to rody królewskie w Europie są właściwie jednym rodem. No różne takie rzeczy i one są przepychane dalej.
I to jest bardzo ciekawa rzecz pod tym względem, że pokazuje siłę mitu ciągnącego się za tajnymi stowarzyszeniami. Ta siła jest przeogromna. Można ją w dowolnym kierunku pchnąć, można w dowolnym kierunku pchnąć narrację związaną z tajnymi stowarzyszeniami, ponieważ one w większości przypadków nie istnieją lub nie funkcjonują, nie obronią się, a nawet jakby się próbowały bronić, byłoby to tylko kolejnym argumentem na rzecz poszczególnych teorii. Tak paradoksalnie działa ludzki umysł, że w momencie, gdy chce w coś wierzyć, a się temu zaprzecza, zaczyna wierzyć jeszcze bardziej. Niemniej nie są pozbawione też jakby swoich podstaw tego typu historie, gdyż chociażby właśnie spisek wykryty przy zakonie bawarskim, planowany przez Adama Weishaupta, stał się młynem na to, czy poczynania asasynów jeszcze dawniej były młynem na to, czy też działania loży jednej z lóż masońskich we Włoszech, gdzie doszło do słynnego skandalu, również stają się młynem na tego typu działania.
Chciałem cię zapytać jeszcze o jedno stowarzyszenie, o którym już kiedyś rozmawiałem podczas jednej z audycji. Chodzi o Skull and Bones, które działa przy uniwersytecie. Mhm. Co możesz o tym powiedzieć? To jest wymysł, czy to jest jednak stowarzyszenie, które trzeba uznać za istniejące, nie tak jak...
A czy się powiem tak, jeżeli mówimy o tajnych stowarzyszeniach, nie można mówić o tym w formie faktów. O faktach można mówić w momencie, gdy stowarzyszenie nie istnieje i mamy dostęp do wszystkich dokumentów z nim związanych. Czy Skull and Bones istnieje, czy nie? Myślę, że istnieje, ale myślę, że nie ma aż tak nie pełni aż tak demonicznej roli, jak się temu przypisuje. Tyle mogę powiedzieć. No, jeżeli już była o tym mowa, to historia i działanie i legenda Skull and Bones jest na pewno znana. Za to, jeżeli chodzi o tajne stowarzyszenia, innym ciekawym przykładem jest działające w Niemczech nazistowskie Ultima Thule.
Może coś więcej o...
Ultima Thule zrzeszało grupę Niemców, którzy dążyli do odnowienia dawnej religii germańskiej i było również siłą napędową teorii rasistowskich, które stanęły u podstaw niemieckiej eugeniki. To pokazuje też jakby czarną legendę i czarną siłę, mroczną stronę stowarzyszeń. Czy stowarzyszenia potrafią kreować zjawiska i tak samo pozytywne, jak i negatywne. Jeżeli na przykład Wielki Wschód Francji czy Wielki Wschód Polski szczyci się działalnością na rzecz wejścia do NATO czy wejścia do Unii Europejskiej, o tyle na przykład Ultima Thule działało w celu wyniszczania grup ludności, nie bezpośrednio, ale jednak wywierało ogromny wpływ. Także gdy spojrzymy na strukturę SS, była wzorowana na tajnych stowarzyszeniach i na ich formach inicjacji. Ze zjawiskiem tajnych stowarzyszeń wiąże się również zjawisko inicjacji. Trzeba być inicjowanym, trzeba być wprowadzonym. To jest najnowszy wynalazek, że można wejść z ulicy. Zazwyczaj nie można było, zazwyczaj się było wprowadzanym.
Dobrze, przejdźmy może dalej. Na następne pytanie już odpowiedziałeś po części, kiedy mówiłeś o danych stowarzyszeniach, ale ogólnie rzecz biorąc, tajne stowarzyszenie, takie jak najbardziej uniwersalne, żeby znaleźć jak najwięcej wspólnych mianowników, jaką pełniło rolę takie tajne stowarzyszenie?
Przede wszystkim było skoncentrowane wokół jakiejś idei. To jest pierwszy z wyznaczników, musiało coś leżeć. Było idei bądź postaci. Jeżeli pomyślimy o ruchu Towieńczyków, to się wiąże z postacią. Po drugie, miało mniej lub bardziej zorganizowaną strukturę. Najciekawsze formy struktur, z jakimi się spotkałem, to są struktury rozbite. Czyli jest osoba w centrum, która wie o wszystkim, czyli ma pełnię dostępu do informacji, a jakby do dalszych stopni nie ma właśnie pełnej hierarchii w rozumieniu stopni, na które można swobodnie aspirować i tak dalej, tylko jest, znasz osobę, która cię wprowadza i znasz osobę, którą być może ty wprowadzisz. I to są dwie osoby, o których wiesz i ewentualnie może wiesz o tym, kto jest w centrum tego wszystkiego. I struktura jest w ten sposób właśnie rozmyta, że na tym samym poziomie nie znasz innych osób. Nie znasz innych osób z wyższego poziomu poza osobą, która cię wprowadzała i nie wiesz, czy jest coś jeszcze wyżej. Wiesz tylko, co było, co jest niżej, bo już to było. Oczywiście oprócz tego są standardowe hierarchie, które spotykamy w przypadku wszystkich obediencji luszmasońskich i tak dalej. To są już takie ustrukturyzowane rzeczy, wzorowane właśnie na zakonach, gdzie pełni się rozmaite funkcje i to jest wzięte już od templariuszy z kolei, czyli struktura jako drugi wyznacznik tajnego stowarzyszenia. Kolejnym wyznacznikiem tajnego stowarzyszenia jest to, że jest tajemnica. Tajemnica może być rozmaicie rozumiana, bo objęte tajemnicą może być wszystko, albo może być tylko dyskrecja odnośnie osób przynależących. W przypadku masonerii mamy do czynienia z tym drugim przypadkiem, gdyż znane są teksty poszczególnych rytów, wszystkie te rzeczy są ujawnione, jest ujawniony sposób budowania, konstruowania świątyń i tak dalej. Za to jest zalecana i wciąż się jakby podąża tą tradycją dotrzymywana dyskrecja odnośnie osób, które przynależą. Przy czym tajemnicą Poliszynela jest to, że jeżeli chodzi na przykład o Wielki Wschód Polski, te struktury nie są tajne. Za to jakby ta dyskretność jest bardzo mocną cechą lóż masońskich w Stanach Zjednoczonych i tutaj mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem, bo loże masońskie w Stanach Zjednoczonych mają na przykład w poszczególnych miastach po 100 i więcej osób. Tam działa to jak normalna inicjatywa, normalny ruch jest niezwykle popularne. U nas jest to niewyobrażalna taka popularność. Tam jest to zjawiskiem wręcz codziennym.
Kolejne pytanie, bo mówimy tajne stowarzyszenie, czyli samo w sobie musi być tajne, ale jak tajne jest tajne stowarzyszenie? Nie mówię o jakimś konkretnym, tylko czy jest jakieś, powiedzmy, które jest najmniej tajne, a jest może jakieś, które jest tak tajne, że nawet o nim nie wiadomo?
No jak już wspomniałem, tajemnicą Poliszynela jest to, kto należy do Wielkiego Wschodu Polski. Wystarczy dobrze przekopać się przez informacje prasowe i można dużo rzeczy się dowiedzieć.
Nie wiem, czy mam rację, ale podobno, jeżeli mason umrze, wtedy jego tożsamość może być ujawniona.
Nie śledziłem pod tym kątem regulacji masońskich, być może tak. Niemniej, jak już wspomniałem właśnie, jeżeli chodzi o masonerię, te struktury są coraz mniej tajne, zwłaszcza po tym, co się wydarzyło we Włoszech. Dąży się do ujawniania pewnych informacji, żeby nie było zaskoczeń. Oprócz tego no, mamy filmy z wnętrza, ze spotkań masońskich. Loża w Londynie udostępniła jednego razu, dokonała wręcz transmisji ze swojego konwentu, a więc tutaj mamy do czynienia z jak najmniej tajnym stowarzyszeniem. Najbardziej tajne stowarzyszenia, z jakimi się spotkałem, to są te stowarzyszenia, które nie są oficjalnie zarejestrowane i działają na grupie, na niwie jakichś grup zainteresowań. Na ogół są to związane z jakimiś tam bardziej im bliżej do jakichś sekt okultystycznych niż do normalnych stowarzyszeń. Ale z racji tego, że one wtedy mają mało osób, często oscylują wokół tematyki nieakceptowanej społecznie, jakby zajmują się powiedzmy ciemną stroną mocy, przynajmniej w ich mniemaniu, są przez to najbardziej ukryte. Tajne stowarzyszenie, o którym nie wiesz, że istnieje, to jest najlepsze tajne stowarzyszenie.
Myślisz, że dużo jest takich stowarzyszeń?
Myślę, że dużo jest takich stowarzyszeń, przy czym nie myślę, że mogą mieć jakikolwiek realny wpływ, gdyż te stowarzyszenia, jak już powiedziałem, raczej będą miały nieduże struktury i będą się koncentrowały na rzeczach do wewnątrz niż na zewnątrz.
Już wcześniej też odpowiedziałeś po części na kolejne moje pytanie, ale też nie do końca. Jak się ma religia do tajnych stowarzyszeń? Czy nie jest czasem zamiennikiem religii? Takie tajne stowarzyszenie?
Może być. Może być, to nie jest wymuszone, gdyż większość stowarzyszeń zostawia dowolność odnośnie wyznań religijnych, ale mamy też tajne stowarzyszenia, które wręcz miały cele religijne, typu Ultima Thule, o którym już wspomniałem. Podobnie funkcjonuje duża rzesza zakonów okultystycznych, szczególnie we Francji, w Stanach Zjednoczonych. One są, nie tyle zastępują religię, ile często próbują być alternatywą dla religii. Religia zakłada konieczność istnienia kapłana, pośrednika, na ogół się z tym wiąże. A te organizacje chcą uwolnić od konieczności istnienia pośrednika, kładą nacisk na możliwość bezpośredniego wglądu, bezpośredniego kontaktu. Ale to nie mówione, że one muszą stać w sprzeczności. Pamiętajmy również o Opus Dei, który jest w gruncie rzeczy tajnym stowarzyszeniem ze względu na panującą dyskrecję i regułę dyskrecji, która jest niczym u masonerii.
No właśnie, może troszeczkę więcej o Opus Dei, bo ominęliśmy temat, ale to jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo ciekawy i złożony temat.
Czy złożony? No, Opus Dei przede wszystkim budzi wielkie emocje z tego właśnie względu, że po pierwsze nie wiadomo, kto tam należy. Niewiele osób się ujawnia przynależnością do Opus Dei i nawet gdy się ujawnia, bardzo pilnie strzeże informacji o tym, kto również należy. Jest, pod tym względem jest skuteczny Opus Dei. Druga rzecz, Opus Dei jest bezpośrednio pod władzą papieża, z tego co wiem. Więc tutaj mamy Opus Dei, boją się również hierarchie wewnątrzkościelne. Zresztą to jest poza kontrolą większości władzy w Watykanie czy w Kościele katolickim. Do tego Opus Dei pełni funkcję formującą, a więc tworzy szkoły na każdym poziomie kształcenia, tworzy rozmaite związki, typu jakieś kluby zainteresowań i tak dalej, więc mamy do czynienia z formowaniem od kołyski aż po grup członka Opus Dei. Do tego, do organizacji pożytku publicznego tworzonych przez Opus Dei mają wstęp wszyscy. Opus Dei nie jest skrajnie zamknięte, gdyż, no, a ich szkoły i ośrodki uważane są wręcz za elitarne. Dlatego budzi to silne emocje, a inna kwestia, przede wszystkim legenda stworzona przez Dana Browna w tym momencie, nie? Gdzie Opus Dei pojawia się wręcz jako organizacja, która ukrywa nieznane fakty kościoła katolickiego czy religii chrześcijańskiej.
No właśnie, jeżeli Opus Dei jest organizacją, powiedzmy, która buduje, która uczy, która edukuje. Skąd ta cała tajność?
Tajność wiąże się w tym przypadku, myślę, przede wszystkim, znaczy to nie jest tajność w sensie takim tradycyjnym, bo to nie jest organizacja tajna, ona działa jawnie i publicznie.
Jest jawno, tak. Ale tajność...
Jest dyskrecja, to jest co innego. Dyskrecja się wiąże z tym, że niekoniecznie taka osoba może być mile widziana w swoim otoczeniu. Opus Dei, jak samo o sobie mówi, jest szkołą dla świętych. Czyli skupia się na rozwoju osób, które przynależą do tej organizacji i na, jakby na tym, żeby żyły według wyznaczonych reguł. Oficjalnie nie stawia sobie celi związanych z działalnością na zewnątrz, poza tymi związanymi z edukowaniem i formowaniem. No cóż, wiadomo, każdy ma prawo formować swoją, promować swoją ideę i swoje pomysły. Tak samo przez szereg lat działa masoneria. Także nie ma się co dziwić dyskrecji związanej z Opus Dei, ale też myślę, że nie warto demonizować, bo każda demonizacja jest, z jednej strony buduje legendę, z drugiej strony buduje popularność, a z trzeciej strony zawsze komuś przynosi szkodę.
Zastanawiałem się przed programem, podesłałem ci nawet pytanie, które ci zadam. Chodziło mi o konflikty pomiędzy właśnie tajnymi stowarzyszeniami. Czy w ogóle były takie konflikty?
No, pierwszym z brzegu konfliktem jest konflikt wewnątrz samego wolnomularstwa, między obediencją związaną z rytem dawnym szkockim uznanym, a obediencją Wielkiego Wschodu. Ten konflikt przyjmuje rozmaite oblicza, bo są, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę loże amerykańskie, one są najbardziej nastawione przeciwko Wielkiemu Wschodowi, uważają, że Wielki Wschód nie jest w ogóle masonerią, a z drugiej strony w Europie jest przyjaźń, poszanowanie, są utrzymywane kontakty między sobą i korespondencje. Bardziej niż konflikty pomiędzy stowarzyszeniami, istotniejsze są konflikty wewnątrz stowarzyszeń. Stowarzyszenia między sobą nie mają o co walczyć. No, jeżeli każde z nich ma inny pogląd na jakąś kwestię czy inną strukturę, nie mają o co walczyć. Chyba że dochodzi do właśnie rokoszy, że są wykradane lub upubliczniane jakieś informacje, wtedy mogą się zacząć pewne tarcia czy konflikty, ale większość konfliktów jest wewnątrz organizacji, dochodzi wtedy właśnie do rozłamów, do mieszania się, przenoszenia się do innych organizacji itd., itd.
Mówiłeś dużo o historii, bo te tajne stowarzyszenia to głównie historia, głównie przeszłość, ale jak to wygląda wszystko dzisiaj? Wiadomo, że masoneria działa cały czas, działa Opus Dei, o którym przed chwilą opowiadałeś. Czy są jakieś tajne stowarzyszenia bardziej nowożytne, albo jak wygląda działalność spadkobierców dawnych tajnych stowarzyszeń?
W zasadzie, jeżeli chodzi o liczące się organizacje, no to właśnie z Opus Dei i wolnomularstwo. Nie spotkałem się z żadną inną liczącą się organizacją. Mamy do czynienia z kilkoma zakonami różokrzyżowymi, o których już wspomniałem. Jest też kilka zakonów okultystycznych, które funkcjonują wciąż. Do tego tworzą się takie pomniejsze grupki właśnie w podobnym duchu. Na ogół są to zjawiska lokalne, a więc trzeba po prostu śledzić scenę poszczególnych krajów, aby się o tym dowiedzieć. Niemniej organizacje wciąż wzbudzają na tyle duże kontrowersje, że niekoniecznie wszędzie się przyjmują, niekoniecznie wszędzie są dobrze postrzegane. Tutaj dobrym przykładem jest to, że przede wszystkim wszystkie ustroje totalitarne dążą do rozwiązania tajnych stowarzyszeń. Dlaczego? Bo to jest najprostszy sposób na komunikację, która nie jest objęta ochroną i kontrolą. Jeżeli przyjeżdża brat z zagranicy, brat w rozumieniu lożowym, przecież on się wszystkiego dowie, bo między braćmi nie ma tajemnic. I to właśnie poprzez tajne stowarzyszenia na ogół dotychczas w historii rozwijały się ruchy demokratyczne, rozwijało się jakby postęp na rzecz praw obywatelskich, nie idąc daleko, w czasach PRL-u masoneria była również zabroniona, była rozwiązana, jej struktury były rozwiązane, na półlegalnie działała loża Kopernik w Toruniu. Obecnie w miejscach typu kraje arabskie czy kraje pod dyktaturą loże pełnią i stowarzyszenia pełnią inną rolę, mają większy wpływ na kształtowanie pewnych zjawisk, a z drugiej strony w krajach, gdzie one są bardziej jawne jak tajne, działają raczej na zasadzie kółek ludzi o podobnych zainteresowaniach czy organizacji dobroczynnych. W ten sposób bym to ujął. Jeżeli chodzi o konkretne nazwy, no mówię, trudno mi powiedzieć o czymkolwiek więcej, bo mówię, to już by były takie naprawdę drobinki, żeby wchodzić, bo te najważniejsze już padły kilkukrotnie i powiem szczerze, te najważniejsze jest łatwo znaleźć przy najprostszym nawet przeszukiwaniu internetu.
Czy z tych historycznych stowarzyszeń, o których mówiłeś, jest jeszcze jakieś, które pominęliśmy, o którym nie wspomniałeś, a warto?
Powiem szczerze, nie przychodzi mi takie na myśl, chyba że ty masz jakąś ciekawostkę do zaprezentowania.
No, mam ciekawostkę bardziej regionalną po raz kolejny. I to nie jest takie tajne stowarzyszenie, które powinniśmy rozumieć pod względem tajemnicy, pod względem... No spisek był. Chodzi tutaj o Związek Jaszczurczy, który powstał w Radzyniu Chełmińskim, czyli no znowu jesteśmy blisko Grudziądza. Wiadomo, on powstał w XIV wieku, pod koniec XIV wieku, w 1397 roku, to było 24 lutego. No i celem działania związku było walka z uciśnieniem krzyżackim, prawda? Też coś o tym wiesz?
Tak, tak.
No... Związek ten założył ze swoim bratem Mikołaj z Ryńska, który został ścięty na rynku w Grudziądzu w 1411 roku bodajże. Mikołaj z Ryńska założył ten związek z kilkoma innymi ludźmi, właśnie jak wspomniałem, ze swoim bratem Janem z Pułkowa oraz z Fryderykiem i z Mikołajem z Kitnowa. No, oni działali na rzecz polskości, oni działali po to, żeby właśnie ziemia chełmińska została przyłączona do Polski. No, Mikołaj z Ryńska nawet walczył w bitwie pod Grunwaldem. Miał to chyba na jego rozkaz właśnie ściągnięto, właśnie z pola bitwy zeszło wojsko tutaj z ziemi chełmińskiej. No, ale krzyżacy uznali go za zdrajcę i ścieli właśnie w Grudziądzu w 1411 roku. I oni właśnie działali na rzecz polskości. Jest taka mała ciekawostka. W 1939 roku powstał drugi Związek Jaszczurczy, który założyli ONR-owcy, członkowie organizacji właśnie ONR-u. No i działanie było podobne. Mieli walczyć właśnie przeciwko uciśnieniu. No, to jest taki ten średniowieczny Związek Jaszczurczy, to właśnie taka bardzo, bardzo regionalna ciekawostka. Można powiedzieć, że mieliśmy również swoją tajną organizację. To też była szlachta. Coś masz może do dodania?
Znaczy się chciałem powiedzieć tylko, że to jest, pokazuje kolejny rys, że często właśnie, jeżeli tajne stowarzyszenie jest skupione wokół jednego działania, z chwilą jego osiągnięcia rozpada się, bo nie ma już rzeczy, która spaja te stowarzyszenie.
No właśnie, także nie ma teorii spiskowej wokół Związku Jaszczurczego.
I dlatego też w gruncie rzeczy nie wiadomo, ile było naprawdę tajnych stowarzyszeń, bo nie wszystkie spiski są ujawnione, czy jakby... Nie wszystkie spiski, niektóre spiski może doszły do skutku i nawet nie wiemy, że były spiskami i niekoniecznie musiały być spiskami w tym negatywnym znaczeniu. Właśnie tutaj mamy dla nas pozytywny punkt widzenia na spisek.
No. Dla krzyżaków to był... No właśnie, a krzyżacy? To też był zakon?
No to był zakon.
A mieli jakieś tajne hierarchie? Coś
no,
tam?
Czy słyszałeś coś o...
No nie słyszałem.
Tajemnicach związanych z zakonem krzyżackim, który do dziś istnieje, nomen omen?
Nie słyszałem.
No właśnie.
Może są tak tajni, że nikt nie słyszał.
Może. Dlatego będą wtedy skuteczni.
No właśnie.
Właśnie na tym polega cały paradoks. Jeżeli tajne stowarzyszenie... Istnieje tajne stowarzyszenie, które wiedzą wszyscy, ono już nie jest tajne, a więc... Samo sobie strzeliło w nogę, można powiedzieć. Nie udało mu się dochować tajemnicy.
A myślisz, że kiedy mówi się te tajne stowarzyszenia, właśnie rzuca się takimi nazwami jak masoneria, Opus Dei, czy ci nieszczęśni iluminaci, czy w ogóle jest czego się bać? Myślisz, że jest na świecie jakaś siatka, która pociąga za sznurki i działa tajnie?
Odpowiem troszeczkę w duchu Roberta Antona Wilsona, o którym już wspominałem. znając funkcjonowanie człowieka, taki spisek jest zbyt wielki i rozległy, żeby to się prędzej czy później nie rozsypało. Dlatego powiem szczerze, nawet jeżeli jakieś działania w sposób synchroniczny zachodzą i mogą wskazywać na istnienie spisku, raczej stwierdzam, że to są działania jakichś niezależnych od siebie grup, które koincydentalnie zadziałały w tym samym czasie. Jeżeli mamy do czynienia z masonerią, która powiedzmy nawet w niewielkim składzie często nie potrafi utrzymać tajemnicy, a co dopiero mówić o ogromnej siatce, która miałaby mieć zaplanowaną alternatywną historię dziejów i tak dalej. Nie wierzę, żeby coś takiego mogło funkcjonować, bo pamiętajmy, że stowarzyszenie to są ludzie, ludzie są różni i większość nie potrafi często podołać swoim własnym ideałom.
Czyli uważasz, że krótko mówiąc nie mamy się za bardzo czego bać, jeżeli
nie,
chodzi o tajne...
Nie, sądzę, nie sądzę.
Może jeżeli chodzi o mniej tajne stowarzyszenia, jak rząd.
Może. Rząd pamiętajmy właśnie, że też za tajnymi stowarzyszeniami stoją ludzie. I w zależności od tego, jaki kto ma poglądy, takie będzie rzeczy forować i promować. I to jest jedyne zagrożenie tajnych stowarzyszeń, że one po prostu skupiają grupę ludzi o podobnych rzeczach, więc siłą rzeczy mają większy wpływ, jak każde działanie grupowe.
Powiedziałem teraz rząd, oczywiście nie chodziło mi o to, że rząd jest tajnym stowarzyszeniem, jednak każdy chyba musi przyznać, że te rzeczy, które, to jak rząd podejmuje decyzje, to jak działa, to wszystko jest ukryte w kuluarach, to jest dla nas tajne. Oni są jawni, jednak te wszystkie decyzje są dla nas tajne, więc nie doszukujmy się może wielkich teorii spiskowych, tylko po prostu wszystko musi mieć jakąś tajność, czy jak powiedziałeś, dyskrecję.
Pamiętajmy też o tym, że tajemnica na swój sposób jest rzeczą istotną, z tego względu, że jeżeli od początku do końca robię coś jawnie, na ogół mi się nie uda. Bo jeżeli wszyscy będą wiedzieć, co chcę zrobić i iluś tam osobom się nie spodoba to, co chcę zrobić, to będą mi podkładać nogę.
Dokładnie. Był u mnie kiedyś pan Mariusz Żebrowski, opowiadał o grudziąckiej cytadeli i właśnie kiedy zadałem mu pytanie o to, dlaczego cieszy się ona taką wielką popularnością wśród łazików potocznie nazywanych, czyli tych poszukiwaczy przygód czy skarbów, powiedział, nie ma jak tajemnica. I właśnie tutaj to samo chyba się sprawdza, nie ma jak tajemnica.
Tak, tak, tak.
Nasz program, no dzisiaj troszeczkę dłuższy niż godzinę, ale to nic złego, dobiega końca. Ja bardzo dziękuję Radkowi, że przyszedł dzisiaj do studia. Z Radkiem na pewno się jeszcze spotkamy przy innych okolicznościach, Radek opowie o czymś innym.
Mam nadzieję.
Dziękuję Ci jeszcze raz za przyjście.
Dziękuję również.
Ja jeszcze słuchaczom chciałbym przekazać, że niedługo, bo 20 lutego, Para Radio obchodzi roczek. Mały taki jubileusz. Ja teraz dogrywam cały czas jeszcze kolejne programy z gośćmi. Będzie ciekawie, jednak no, goście to też ludzie, a ludzie mają swoje zajęcia, mają pracę, mają jakieś inne obowiązki, dlatego tak szybko jak uda mi się ściągnąć kogoś do studia, czy też przez internet, jak już wspomniałem dzisiaj, tak będziemy nagrywali inne programy, a będą programy bardzo ciekawe, wydaje mi się. I z tego miejsca chciałbym jeszcze zaprosić wszystkich słuchaczy do słuchania oczywiście Grudziąckiego Radia Internetowego, bo audycji przybywa i to bardzo ciekawych audycji. Oczywiście też zapraszam do Radia Paranormalium, gdzie nasze audycje można słuchać naszych programów praktycznie przez cały tydzień, bo pojawiają się dosyć często. No i oczywiście oni nadają też, powiedzmy, na żywo ten program, który nadaje również Grudziąckie Radio Internetowe. Także zawsze w niedzielę o 19 nowy program albo powtórka, co ostatnio bardzo często wychodziło niestety, dlatego, bo nie było gości. Ja jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Jeszcze raz Tobie dziękuję, Radku.
Jeszcze raz dziękuję Wam, słuchaczom.
Cóż, możemy życzyć tylko miłej nocy i chłodnego podejścia do tajnych stowarzyszeń, bo jak się okazuje... Są tajne, ale też nie do końca.
No pogoda sprzyja.
Pogoda sprzyja, tak. Para Radio, poznajemy nieznane. Dobranoc.